Wracamy do Państwa z GPS. Grzegorz Gij przy mikrofonie. Audycję realizuje Piotr Wierzchonia. Naszym gościem na pokładzie GPS jest ambasador Andrzej Jaroszyński, rodowity lublinianin, anglista, były dyplomata i aktywny wykładowca. W tym gąszczu na antypodach, no patrząc na strefy klimatyczne i na geografię Australii, to jest, mamy w zasadzie wszystko, żeby się nie pogubić, żeby nas nie przypiekło na pustyni, żebyśmy gdzieś nie zgubili się w lasach, w buszu, to pomoc pana ambasadora jest bezcenna. Dotknęliśmy tematu, być może dla wielu z państwa mało smacznego, tej pasty drożdżowej Vegemite, jako pewnej adaptacji brytyjskości, ale tych adaptacji jest dużo więcej. Zwykle mówić, że Australia to taka trochę copycat country, patrząc na system polityczny. Chciałbym zapytać, panie ambasadorze, czy z naszej europejskiej perspektywy ten system polityczny, on jest stabilny, niestabilny, to jest ciekawy wynalazek, ma swoje wady, czy może przede wszystkim zalety? Australia i jej system polityczny włącznie z osobliwościami, bo to jest bardzo ciekawe.
Jest to system i wydajny, i pożyteczny. Jak pan już powiedział, jest to pewna kombinacja systemu amerykańskiego, to znaczy mamy w Australii 6 stanów i 2 terytoria. Każdy jest reprezentowany przez 12 senatorów i iluś tam posłów. I to jest jak gdyby trochę naśladownictwo Stanów Zjednoczonych.
Czyli bikameralny system. Parlament tak, złożony z dwóch izb.
Podobnie jak zresztą i w Stanach, i w Wielkiej Brytanii. Tak. Są to dwie partie. Jedna o charakterze bardziej liberalnym, konserwatywnym, a druga bardziej o charakterze socjaldemokratycznym. I oprócz tego właśnie mają konstytucję, której nie mają Brytyjczycy, a mają Amerykanie.
Tak.
No nie mają urzędu prezydenta, ale mają urząd premiera. To jest znowuż zasada brytyjska. I wszyscy ministrowie muszą być posłami lub senatorami, także cały gabinet australijski, tak jak w Wielkiej Brytanii, no, składa się z posłów. Jest to system oczywiście trójpolowy, taki, który jest i w Stanach, i w Wielkiej Brytanii. System, który jednocześnie zdaje sobie, znaczy ci, którzy go układali, byli czytelnikami Biblii, ponieważ wiedzieli, że wszyscy obywatele, mimo że są godni szacunku, to są jednak grzeszni. Aha. To znaczy nie chodzą na wybory.
Okay.
I w Australii istnieje konieczność chodzenia na wybory.
Compulsory voting.
Tak. I jeśli ktoś nie poszedł, to musi zapłacić.
Ile?
Od 26 w niektórych, bo to jest od stanu zależy. Do 50. Bo tutaj jeszcze chcę powiedzieć, że Australia wzięła po Stanach Zjednoczonych ten układ federacyjny. To znaczy pewne sprawy należą do rządu federacyjnego, czyli rządu Australii jako takiego, ale już sprawy na przykład pewnych podatków, edukacji, opieki zdrowotnej, transportu, ruchu drogowego, policji, to należy do kompetencji stanu.
Na przykład Nowej Południowej Walii.
Na przykład.
No i tu widzimy również kategorię, która bardziej nam się kojarzy z wyspami brytyjskimi, a zatem copycat country. Zwracamy uwagę na bikameralny system, Izba Reprezentantów. Mamy również Senat. Australia, przypomnę państwu, to dzisiaj około 25 milionów obywateli. Nawet 26. Więc z kilku milionów, jeśli dobrze pamiętam, na początku XX wieku mamy już rząd wielkości różnice. No i te bardzo specyficzne elementy i wymieszanie instytucji, które spotykamy i znamy po obu stronach Oceanu Atlantyckiego, to znaczy amerykańska specyfika polityczna i brytyjskość. Tu mamy to w jednym kawałku. Oczywiście Australia jest monarchią.
Tak, no to jest symboliczna sprawa.
To nie jest już rozwiązanie pase.
Nie, to jest takie rozwiązanie, jakie jest na przykład w Kanadzie, czy w tych wszystkich, w większości krajów wspólnoty brytyjskiej. Znaczy nominalnie głową państwa jest panujący nam Karol III. I on jest reprezentowany przez gubernatora generalnego, który jest wybierany spośród bardzo szacownych obywateli i który też pełni rolę dyplomatyczną.
Który jest Australijczykiem.
Który jest oczywiście Australijczykiem, znanym, szanownym, szacowanym i który na przykład no właśnie przyjmuje wizyty ambasadorów na przykład.
O właśnie,
i w każdym stanie też jest taki przedstawiciel, który właśnie pełni rolę no jak gdyby przedstawiciela korony.
Ale panie ambasadorze, to zasadniczo są funkcje protokolarne.
Oczywiście.
Ceremonialne tak. I pewien wyraz symbolicznej łączności Australii z matką.
Tak, dlatego, że Australijczycy mimo tego myślenia bardzo postępowego jednocześnie są przywiązani do pewnych tradycji. I na przykład ja byłem trochę zaszokowany, chociaż właściwie nie powinienem być, że przed każdym posiedzeniem Sejmu, inauguracją, znaczy na początku, odmawiają wszyscy paternoster, czyli Ojcze Nasz. I nie wszyscy to robią.
Lejburzyści też?
No dlaczego? Nie, oni są w większości albo katolikami, albo protestantami. I to traktują jako pewien ukłon wobec tradycji, prawda?
To też jest element, który jest obecny zarówno w systemie parlamentarnym Stanów Zjednoczonych, jak i w kontekście kościoła anglikańskiego.
Tak.
Modlitwy, breakfast prayers, to jest ważny element. Drodzy Państwo, no to taka jest prawda. Ten element aksjologii, kto wie, być może po wspólnym odmówieniu paternoster będzie większa szansa na dogadanie się.
Może tak. To jest w ogóle sprawa, która jest nie tylko charakterystyczną częścią systemu australijskiego, ale na pewno w jakiś sposób tradycją anglosaską, czyli angielsko-amerykańską. Czyli podstawą demokracji i prowadzenia państwa jest zasada kompromisu. To jest Nie ma mowy o takich walkach, o uważaniu swojego adwersarza politycznego za nieaustralijczyka, za człowieka niepełnosprawnego, którego można obrażać, który właśnie nie powinien istnieć. Nigdy to nie jest wróg, to jest przeciwnik. Ale to nie jest wróg. Proszę sobie wyobrazić, że w czasie wielkich uroczystości, kiedy prezydent czy premier jakiegoś kraju gości i ma przemówienie w takiej dużej sali parlamentu australijskiego, wita go premier albo minister spraw zagranicznych, w zależności od rangi, i potem wita go przywódca partii opozycyjnej. I to, ten tekst tej wypowiedzi on nie konsultuje z rządem, bo on wie, że on nie może przekroczyć pewnych granic, nie może obrazić, nie może mieć innej idei jakiegoś, no nie wiem, kontaktu zagranicznego, ponieważ jeśli by to zrobił, no to wtedy w opinii publicznej nie byłby przywódcą partii politycznej.
Ale jest to element pewnego konwenansu. To nie jest nigdzie spisane.
Nie,
to się ma albo nie ma.
Tak, no to jest pewna tradycja i pewna no, tradycja również historyczna dogadywania się, czyli tej idei, że przed użyciem przemocy, przed użyciem siły należy zrobić wszystko, żeby wyczerpać to w negocjacjach, w kompromisie i no przecież Australia jest znana z puczu przeciwko premierowi Rudd, kiedy ja byłem wtedy ambasadorem, to było w 11 roku, jego koleżanka, bardzo bliska koleżanka, po prostu go odsunęła od funkcji premiera. Ale co było potem? Potem, żeby go jakoś udobruchać, dała mu w swoim rządzie tekę ministra spraw zagranicznych.
Tak.
Ja przez ostatnie 2 lata mojej pracy miałem tą przyjemność rozmawiać z byłym premierem, obecnym ministrem spraw zagranicznych. Zresztą bardzo zdolnym.
Bardzo zdolnym, mówiącym perfekt po chińsku.
Tak.
To jest nieprawdopodobne.
Jak był jako dyplomata Australii.
Drodzy Państwo, ja mam taką ideę. Moją intencją było też nakreślenie przestrzeni, punktów, gdzie Polska może czegoś się od Australii uczyć, choć ta jest na antypodach. Jeszcze kilka będzie podejść do tego zagadnienia, ale już teraz mamy no pewne konwenanse, pewna kultura polityczna. To, że oczywiście jest brutalna rywalizacja, ale no są przestrzenie, gdzie się nie betonuje dyplomacji, nie betonuje się tego, tych przestrzeni kontaktu z przedstawicielami innych państw. Daje się też powiedzieć coś opozycji. Niekoniecznie totalnej opozycji, a zatem tu już wiemy, że mam wrażenie, że Polska leży na antypodach, ale biorąc pod uwagę pewne konwenanse, a w zasadzie ich brak. Niestety. Ale to nie jest temat na dziś. Mówiliśmy o przymusie wyborczym. Rozumiem, że Australijczycy chodzą chętnie na wybory.
Tak, tak. To jest ta tradycja, która jest w dalszym ciągu no, znana Australijczykom. Australijczycy mają przywiązanie. Znaczy, to jest tak,
znaczy, ile oni mają opcji? Ile oni mają opcji, panie ambasadorze?
Politycznych,
realnie.
No, mają właśnie dwie. Partia Liberalna, która teraz przechodzi olbrzymi kryzys, która poprzednio rządziła przez 9 lat. To jest tak trochę jak
Scott Morrison, między innymi.
To jest tak jak w Stanach i Wielkiej Brytanii, że jest okres rządów konserwatywnych czy liberalnych, no to jest nazwa taka, to właściwie jest partia konserwatywna, zwrócona bardziej do Wielkiej Brytanii niż do Stanów Zjednoczonych i ta partia pracy, prawda? I one rządzą takimi rotacjami, można powiedzieć. Oczywiście są animozje, ale tutaj...
Dziś mamy lejburzystów.
Teraz mamy lejburzystów. Anton Albanese. Tak. I Malazyjka, to jest bardzo ciekawe. Pani Penny Wong, która jest ministrem spraw zagranicznych i która jest Malazyjką. Jako 8-letnia dziewczynka przyjechała do Australii. To pokazuje to, że Australia jest jednak krajem wielkich możliwości. Ja nie znam kraju, który by dał taką wielką możliwość rozwoju, pracy profesjonalnej, osiągnięcie statusu społecznego Polakom, którzy tam są, jak Australia. To jest tutaj fenomen. Trzeba powiedzieć, że tutaj byłem, jestem pełen szacunku wobec Australijczyków.
Australijczycy, myślę, że tą nominacją też osiągają bardzo dużo, bo od wielu lat próbują się azjatyzować, prawda? Już nie boją się Azji, tak jak bali się kiedyś i w zasadzie jest im troszkę na rękę pokazać Azjatom, że no, my mamy w stosunku do was przyjacielskie usposobienie i chcemy być też tak przez was traktowani.
No, Azjaci są... Przede wszystkim tak, no trudno powiedzieć o Azji jako takiej. Na pewno Azjaci, dla Azjatów Australia jest niewygodnym krajem. Ona często jest nazywana przez nich the odd man in, czyli taki dziwak wśród swoich, wśród nas. W zasadzie większość z tych dyplomatów z Azji pochodzących, którym ja się zetknąłem, to mieli w zasadzie taką trochę pretensję, że Australia staje się takim krajem bardziej wielokulturowym, azjatyckim, że oni sobie cenią właśnie takie skierowanie się w kulturze wobec Azji.
No takie multikulti.
Tak, a oni mówią, ale my tu jesteśmy w Australii i chcemy być w Australii, a nie w kraju, który udaje, że jest krajem azjatyckim.
No właśnie.
To jest wielki problem. To jest wielki problem, dlatego że nawet ci, którzy są z Azji, no przecież tam jest duża społeczność wietnamska, jak wiemy, wiele tysięcy Wietnamczyków po zwycięstwie komunistów uciekło, tak zwany boat people, prawda, ludzie, którzy uciekali na łodziach do Australii. No wśród nich jest na przykład, wtedy był gubernator stanu ze stolicą w Adelaide, prawda, to był Wietnamczyk. Więc... Azjaci w Australii stanowią bardzo ważny komponent. Oczywiście co innego są Chińczycy. Chińczycy, którzy są i ci, którzy są anty, i ci, którzy są pro, oni jeśli chcą teraz, czy niedawno...
Antypro w rozumieniu reżimu komunistycznego.
Są zależni od ambasady chińskiej. Aha. Nikt z nowych Chińczyków, bo oczywiście tam jest stara ta emigracja, jeszcze XIX-wieczna, ale mówię o nowej, o powojennej dyplomacji. Nikt z Chińczyków w Australii nie może otworzyć dużego interesu bez cichej akceptacji ambasady chińskiej. I to jest tak, jak gdyby wszyscy o tym wiemy. A to jest wobec tego trochę oddzielna grupa Chińczyków. Natomiast jest olbrzymia grupa Hindusów, Wietnamczyków i to trzeba teraz powiedzieć, że Australia ma bardzo dużą ilość studentów z Indii, z Pakistanu, z Chin, z Indonezji, z Japonii. Co ciekawe, Australia jest jednym z niewielu krajów, który nie daje żadnych stypendiów obcym, cudzoziemskim studentom. Oni albo pracują i się uczą, albo mają stypendia pozauniwersyteckie. Oczywiście można mieć prywatne z fundacji. Chińscy studenci, jak ja byłem, to wtedy ich było prawie 300 tysięcy. Teraz nie wiem, ile tych studentów. Być może jest mniej trochę teraz, no bo Chińczycy rozpoczęli edukację taką zachodnią już u siebie, prawda?
Tak.
I to jest też ciekawy rys Australii, właśnie tej wielokulturowej, otwartej właśnie na studentów azjatyckich.
Tak, ale to, co pan mówi, to jest zdumiewające. To znaczy Australia próbuje się azjatyzować, żeby tutaj jakby się zbliżyć, w jakiś sposób ułagodzić, oswoić swoją bliską północ, jak mawiał Robert Menzies, wieloletni premier, no i mąż stanu, liberał, dwukrotnie dzierżący tekę premiera, wybitna postać, Robert Menzies, zresztą nazwisko kojarzone wyjątkowo z Australią, typowe australijskie nazwisko. Natomiast Azjaci mówią, no takie trochę jesteście farbowane lisy.
No może nie tak, wie pan. No, przede wszystkim dla Azji, szeroko pojętej Azji, bo tam są różnice oczywiście w podejściu, Australia to jest przede wszystkim sojusznik Stanów Zjednoczonych. I wszelkie próby ze strony Australii instytucjonalne, które by zawierały element bezpieczeństwa, czyli byłyby rodzajem OBWE albo NATO, prawda? Bo to można pójść w tą stronę, prawda, sojuszu typowego, albo takiej monitorującej organizacji.
Tak zwanej organizacji bezpieczeństwa kooperacyjnego.
Tak jest. Napotkały na opór Azji właśnie dlatego, że no, ich argument był bardzo prosty. Nie możecie być częścią świata azjatyckiego w taki sam sposób jak my, ponieważ wy jesteście bardzo bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. My mamy wybory, ale wy nie macie wyboru. Już nie mówiąc o tym, że ten sojusz australijsko-amerykański
mówimy
jest
o
również
Pakcie Bezpieczeństwa Pacyfiku z 1951 roku.
Tak, no i mówimy teraz o tak zwanym
AUKUS.
Tak, to jest no będziemy o tym na pewno
tak,
mówić.
Tak, wrócimy do tego.
Ale to jest właśnie to, że Australia w wymiarze międzynarodowych instytucji tworzonych na Pacyfiku i w Azji wprowadza elementy myślenia politycznego europejskiego. Właśnie kompromis, dialog, negocjacje, kredytowanie pewnych procesów. Natomiast Azja rządzi się trochę innymi wartościami. Wartościami religijnymi, regionalnymi i przede wszystkim tą zasadą, że w Azji mamy no, olbrzymie kraje, od których inne kraje są zależne. No, tymi krajami są Chiny i Indie. I tu Australia nie jest przeciwwagą. Australia jest pomocna. Wszelkie instytucje w zakresie tak zwanych soft power, czyli właśnie nie związanych z bezpieczeństwem, prawda, z siłami zbrojnymi, ze strategią, są mile widziane.
Czyli dwie domeny. W sensie strategicznym, polityczno-wojskowym, Australia jest w zasadzie ignorowana, no bo ona jest uwikłana w sojuszu
amerykańskim.
Ale społeczno-kulturowa,
tak jest.
Naukowa dyplomacja.
Tak jest.
Australia jest ważnym graczem, jest mile widziana.
Jest mile
widziana. Bardzo ciekawe te elementy, drodzy państwo. Polityka po australijsku w dużej mierze to także pewien konsensus dotyczący polityki przez wiele dekad Australijczycy nie mieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a mieli Ministerstwo Spraw Zewnętrznych. Zewnętrznych, biorąc pod uwagę także te specyficzne związki z macierzą, z koroną brytyjską. Ale o polityce zagranicznej, o kulturze strategicznej będziemy rozmawiać z panem ambasadorem Andrzejem Jaroszyńskim. Kilka chwil po 23:00. Zostańcie koniecznie z nami w GPS.